Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. Jak ktoś wnosi jakiś gadżet, to wszyscy się zastanawiają, po co to wszystko. Dzisiaj o tym czarnym pudełku będziemy dużo mówić. Nie ma znaczenia, co jest w środku, ale będziemy o tym bardzo dużo mówić. Dawno tak długo nie walczyłem z tematem kazania do tego stopnia, że zadzwoniłem do mojego znajomego pastora, mówię, chcę mówić na taki temat, co ty myślisz? Mówi, no to nie jest dobry pomysł. 2 godziny później mówię, modlę się, mówię, a co myślisz o tym? To też nie jest dobry pomysł, więc pomyślałem, że lepiej będę się modlił, już go nie będę pytał o zdanie. Bo jak mi znowu powie, że to nie jest dobry pomysł, to postanowiłem zadzwonić do Binia, który jest do góry. Mówię, Biniu, co ty myślisz o takim temacie na jutro? Biniu mówi, że jego zdaniem to jest bardzo dobry temat. Także jak coś wam nie będzie pasować, to tam jest winny. Na ten temat nie mówiłem nigdzie i gwarantuję ci, że ty nigdy w życiu nie słyszałeś też kazania na ten temat, a to jest kazanie pod tytułem Życiówka. Czyli to jest kazanie na całe twoje życie. To jest na 100% kazanie na całe twoje życie, dlatego że chciałbym rozmawiać o tym, mówić o tym, jak radzić sobie z rozczarowaniem w Boży sposób. Jak radzić sobie z rozczarowaniem w Boży sposób. Będzie tutaj bardzo wiele informacji, których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś, ale wierzę, że to kazanie pomoże tobie tak bardzo, jak mi pomaga z moimi rozczarowaniami w moim życiu. Na 100% nie ma wśród nas człowieka, do góry są ludzie, którzy jeszcze się nie rozczarowali, bo są jeszcze mali, tak? Jeszcze tego nie rozumieją, ale wśród nas nie ma człowieka, który by się nie rozczarował. Kiedy byś nie miał jakiegoś rozczarowania w swoim życiu, że jak to się stało, dlaczego to się stało, co tu się stało. Na 100% miałeś jakieś rozczarowanie w swoim życiu i nawet gdybyś mieszkał na bezludnej wyspie, to mógłbyś się rozczarować tym, że gałąź ci spadła na głowę. Mógłbyś się tym rozczarować, że gałąź ci spadła na głowę, było jedno drzewo, jedna wyspa, jeden człowiek na tej wyspie, usiadłeś, bo chciałeś cienia i nagle spada ci ta gałąź na głowę i jesteś rozczarowany, jak to w ogóle jest możliwe. Nie, to po co ja wam to mówię? Mówię wam to po to, abyśmy zrozumieli, że nie da się uniknąć rozczarowania w życiu. Jest to nierealne. Jest to nierealne. Ludzie będą nas zawodzić. Tak? Ludzie będą nas zawodzić. A ty będziesz zawodzić ludzi. Nie da się tego uniknąć. I co więcej, to jest najlepsze, ty sam będziesz zawodził samego siebie. Jest to nierealne, abyś ty nie rozczarował sam samego siebie. Jest to po prostu nierealne. Rozczarowanie to jest coś, co jest naszą codziennością, to jest po prostu życie. Nie próbuj unikać rozczarowania, to jest tak, jakbyś musiałbyś przestać żyć, żeby uniknąć rozczarowania. Ono czeka na ciebie absolutnie wszędzie. I ktoś mądrze powiedział, że wielu ludzi zrezygnowało z relacji, która była między nimi z jakimś człowiekiem, z żoną, mężem, wielu ludzi zrezygnowało z pracy, wielu ludzi zrezygnowało ze swoich planów, nie w wyniku rozczarowania, ale w wyniku nieporadzenia sobie z rozczarowaniem. Ja nie chcę ci mówić o tym, że każdy z nas jest rozczarowany. Ja chcę ci powiedzieć, jak sobie radzić z rozczarowaniem w Boży sposób. Jak żyć zwycięsko pomimo rozczarowań. I zasada jest taka. Jeśli w naszym życiu nie mamy kogo obwinić już za to, co się stało, jeśli już nie mamy na kogo zrzucić, że się stało, co się stało, to w tym momencie zaczyna się dotykanie najbardziej niebezpiecznej osoby, dlatego że zaczynamy obwiniać Boga za to, że coś się stało. Ilu z nas słyszało taką historię? Boże, dlaczego ty tego nie zrobiłeś? Albo Boże, dlaczego ty to zrobiłeś? Albo Boże, dlaczego nie pojawiłeś się na czas? Księga Jeremiasza to jest taka księga, która mówi o proroku, który przez 70 lat prorokował do narodu Izraela, mówiąc o tym, że jeśli się nie upamiętają, będą konsekwencje. Tą konsekwencją było to, że Imperium Babilonu najechało na Jerozolimę, najechało na Izrael i wielu z tych ludzi poszło do niewoli. I Jeremiasz, który mówił cały czas, głosił Boże Słowo, mówił o sądzie, ale oni nic z tym sobie nie robili, to w pewnym momencie był tak sfrustrowany i rozczarowany, że w Księdze Jeremiasza w 20 rozdziale, w 15 wersecie powiedział tak: przeklęty człowiek, który przekazał mojemu ojcu radosną wieść, urodził ci się syn, chłopiec, i bardzo go tym ucieszył. Jeremiasz był tak sfrustrowany, był tak mocno rozczarowany, że po prostu już miał pretensje, mówi, to jest jakby przeklęty człowiek, który przekazał mojemu ojcu to, że ja w ogóle się urodziłem. Po co ja w ogóle się urodziłem? To jest turbo frustracja, to jest olbrzymia frustracja, to jest olbrzymie rozczarowanie. I teraz podstawową rzeczą w życiu chrześcijańskim to nie jest unikanie rozczarowań, ale radzenie sobie z rozczarowaniem. I żeby poradzić sobie z rozczarowaniem, musisz stworzyć sobie, nie fizycznie, ale mentalnie, coś, co Mark Varghese, pastor z Malezji, nazwał czarnym pudełkiem. Czarne pudełko, albo inaczej tajemnicze pudełko. W tym tajemniczym pudełku na pewno nie pojawi się rozwiązanie na wszystkie twoje problemy. Tajemnicze pudełko ma na celu wziąć rozczarowania ze swojego życia, wrzucić je do tego pudełka i tam je zostawić. Wrzucić je do pudełka i tam je sobie, tam to zostawić. Pudełko składa się z kilku elementów. To jest bardzo ważne. W pudełku znajduje się Boże Słowo. W pudełku znajduje się Boże Słowo. W pudełku znajduje się Boży charakter objawiony w Bożym Słowie. W pudełku znajdują się twoje doświadczenia z Bogiem, gdzie Bóg okazał się być wierny, gdzie Bóg cię nie zawiódł. I w pudełku znajduje się twoje zaufanie Bogu mimo wszystko. Kiedy twoje rozczarowanie spotyka się z Bożym Słowem, kiedy twoje rozczarowanie spotyka się z Bożym charakterem, kiedy twoje rozczarowanie spotyka się z twoimi doświadczeniami, gdzie Bóg okazał się być wierny jak zawsze, i kiedy twoje rozczarowanie w tym pudełku konfrontuje się z zaufaniem względem Pana Boga, wtedy to rozczarowanie znajduje się we właściwym miejscu. Widzę, że macie taką minę, widzę, czy to kilka rzeczy będzie trudnych. Jeśli ja jestem czymś rozczarowany, mam do wyboru mielić to sam, co da mielenie. Tyle samo, co zmartwienie, czyli totalnie nic. Możesz mielić, dlaczego to się stało, dlaczego tak, a dlaczego nie wtedy, a dlaczego to, a dlaczego tam. Możesz być rozczarowany, a dlaczego, a Bóg obiecał, a jeszcze tego nie ma, a dlaczego tak jest. Możesz to mielić i to nie rozwiąże żadnego problemu. Powiem ci więcej, to wytworzy więcej problemów. To wytworzy więcej problemów. Każde rozczarowanie, którego nie rozumiesz, każde rozczarowanie, na które nie masz odpowiedzi, każde rozczarowanie wrzucaj do pudełka, a w tym pudełku twoje rozczarowanie będzie skonfrontowane z Bożym Słowem, z Bożym charakterem i z doświadczeniem, które miałeś z Bogiem i z zaufaniem Panu Bogu. Tylko tam to rozczarowanie ma jakikolwiek sens. My wszyscy mamy mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi, bo jesteśmy totalnie ograniczeni. Skąd ty masz wiedzieć, szczerze, że to, co ci się wydarzyło dzisiaj, jest złe. Jest totalnie złe. Spóźniłeś się na autobus. Czy ty nawet nie masz, nie jesteś w stanie ocenić, czy to było dobre, czy złe. Kiedy spóźniłbyś się na autobus, a później okazałoby się, że ten autobus miał wypadek i wszyscy zginęli w wypadku, to byś powiedział, chwała ci, Panie, że się spóźniłem. Bóg zna wszystko, a ty nie wiesz nic. Dlatego On jest Bogiem, a ty jesteś Jego stworzeniem. On jest Bogiem, a ty jesteś Jego stworzeniem. Są rzeczy w naszym życiu, są rozczarowania, których nie jesteś w stanie zrozumieć. Albo będziesz to mielił, to tylko wygląda pseudointelektualnie. Ale to jest głupie, bo to prowadzi donikąd. Nie próbuj zrozumieć rozczarowań w swoim życiu. Nie próbuj tego zrozumieć. Nie próbuj. Wrzuć to do pudełka tajemnicy Bożej i być może nigdy nie odkryjesz tej tajemnicy. Ja lubię takie, bo chrześcijanie bardzo często mówią, o tym wszystkim to ja się dopiero dowiem w niebie. Powiem ci, w niebie to cię w ogóle nie będzie obchodzić. W niebie, jeśli oddałeś życie Jezusowi, to będziesz w niebie, ale to cię w ogóle nie będzie obchodzić. O, wielki, potężny Bóg, niesamowita Boża chwała. Panie Boże, a ty pamiętasz wtedy, jak mój sąsiad przejechał kota i mówił, że to nie on? To był on, czy to nie on? Powiedz mi teraz, bo jesteśmy już w niebie, nie ma tajemnicy. Powiedz mi, czy to on przejechał tego kota, czy nie on? Jakie to ma znaczenie? Ty będziesz w potężnej, po prostu ty zobaczysz coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widziałeś. Ty zobaczysz Boga twarzą w twarz. Ty zobaczysz Boga twarzą w twarz. Niektórzy chrześcijanie myślą, że chrześcijaństwo jest tak mocne, jak objawienie, które mają od Boga. Co to jest objawienie? Objawienie to jest zrozumienie niektórych prawd, które są w Bożym Słowie i ty po prostu wiesz, że Bóg ci to objawił. I generalnie powiem wam, że główna zasada w naszym chrześcijaństwie jest taka, że kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy Bóg mówi do nas, Bóg bardzo często daje nam objawienie pewnych rzeczy. Okay? Są pewne tematy, gdzie ja mam Boże objawienie i są pewne tematy, gdzie nie mam w ogóle objawienia w tym temacie. Czyli ja mam na przykład objawienie w kwestii uzdrowienia. Ja mam totalne zrozumienie, bo tak mi się wydaje, mam objawienie tego, co Bóg myśli o uzdrowieniu. Tak? To są lata wałkowania pewnych rzeczy i Bóg pokazywał mi pewne rzeczy. Ja to po prostu, Bóg mi to objawił. I niektórzy chrześcijanie myślą, że to objawienie powoduje, że chrześcijanie są silni. Ale ja znam chrześcijan, którzy mają Boże objawienie odnośnie pewnych rzeczy i wcale nie są silni. Wiecie, kiedy sprawdzane jest nasze chrześcijaństwo? Wiecie, kiedy Bóg przychodzi i mówi, sprawdzam? Kiedy rzeczy nie dzieją się tak, jakbyś chciał. Prawda jest taka, że chrześcijaństwo jest tak silne, jak nasze radzenie sobie z Bożymi tajemnicami i z rozczarowaniem. Nasze chrześcijaństwo jest na tyle silne, na ile właściwie radzimy sobie z Bożymi tajemnicami i z rozczarowaniem. Powiem ci tak. Nie łudź się, ale przyzwyczaj się, że to, co się dzieje w twoim życiu, to, co się dzieje w moim życiu, to, co się dzieje dookoła nas, na świecie i w ogóle, że Bóg ci to wyjaśni. Ja mam świadomość, że większość rzeczy Bóg mi wcale nie wyjaśni, bo wcale nie musi mi czegokolwiek wyjaśniać. Ja nie zostałem powołany do zrozumienia. Ja zostałem powołany do posłuszeństwa Bogu, pomimo, że nie rozumiem. Do dzisiaj filozofowie zastanawiają się, o co chodzi w cierpieniu Joba. No, o co chodzi w cierpieniu? Cierpisz i nie wiesz, po co cierpisz. Dzieją się takie rzeczy, nie wiesz, o co chodzi. Rozczarowanie za rozczarowaniem, ale dlaczego tak? Bóg ci nie musi niczego wyjaśniać. My mamy tendencję, aby wyjaśniać sobie rozczarowania. Aby to jakoś wyjaśnić, tylko po to sobie to wyjaśniamy, że chwilę potem, aha, to jednak nie o to chodziło. Powiem ci, po drugiej stronie życia, kiedy już umrzesz, te rzeczy zupełnie inaczej będą jeszcze wyglądać. Tam będziesz miał pełne zrozumienie pewnych rzeczy. Nie mając pudełka tajemnicy, jeśli nie wrzucasz rozczarowań, Panie Boże, ja tego nie rozumiem, dlaczego to się stało. Ale ja Ci ufam. Ja Ci ufam. I wiem, co robisz. Wiem, co robisz. Ja Ci totalnie ufam. Ja Wam powiem szczerze. Mi się wydawało, że zaczynam rozumieć życie. Że zaczynam pewne rzeczy rozumieć. Ale mi się tylko wydawało. Dzisiaj to pudełko, nie patrzcie na mnie, tylko patrzcie na siebie. Dzisiaj to pudełko jest pełne moich rozczarowań. Różnych rozczarowań. Pewnych rzeczy już nie jesteś w stanie cofnąć, nie jesteś w stanie zmienić. Nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. Po prostu to się wydarzyło i tak jest. I teraz chcę, żebyście mi zrozumieli. Żałoba jest Bożym sposobem radzenia sobie ze smutkiem. Niektórzy bibliści mówią, że można być w żałobie 30 dni. Niektórzy mówią, że można być 70 dni, że Biblia mówi o 70 dniach. Powiem Ci tak, jeśli my po roku czasu ciągle jesteśmy w żałobie, to znaczy, że żałoba nas pochłonęła. Wszystko w naszym życiu jest sezonem. Trwa wiecznie tylko Bóg i trwa wiecznie Jego Słowo. Nic innego wiecznie nie trwa. Są sezony w naszym życiu i my nie możemy ignorować żałoby, nie możemy ignorować straty kogoś bliskiego, ale nie możemy z drugiej strony ciągle, po roku, po dwóch, po pięciu, ciągle mielić to, jakby nasze mielenie miało cokolwiek zmienić w tej sytuacji. Mielenie rozczarowania nic nie zmienia. Mielenie nic, totalnie nic nie zmienia. Izajasza 64 rozdział, werset 8, Biblia mówi tak. Lecz mimo wszystko, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, Ty naszym garncarzem, a wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk. Amen. Zobaczcie, jaka jest nasza pozycja w tym wszystkim i jaka jest pozycja Boga. My jesteśmy stworzeniem. My nie jesteśmy stworzycielami, my jesteśmy stworzeniem. Biblia mówi, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, a my jesteśmy gliną. Popatrz na jedną rzecz. Izajasz mówi, Boże, Ty jesteś Ojcem. Ojciec cokolwiek tworzy, tworzy z miłości, tworzy sercem pełnym miłości, tworzy to po to, aby to miało jakiś sens. On pewne rzeczy robi w naszym życiu. On czasami życie nas przygniecie. Czasami dzieją się trudne rzeczy, ale pamiętaj, On jest Twoim Ojcem. On jest Twoim Ojcem. Bóg panuje absolutnie nad wszystkim. On panuje nad całym Twoim pudełkiem. Te wszystkie rozczarowania, które masz w tym pudełku, On jest Panem. On wie, co robi. On naprawdę wie, co robi. Każde cierpienie, przez które przechodzimy, Bóg odwraca ku dobremu. Bóg odwraca ku dobremu. Bóg robi, co chce. Coś, czego nie rozumiesz, rozczarowania, których nie rozumiesz, sytuacje, których nie rozumiesz, wrzuć tutaj do pudełka. I nie otwieraj je każdego dnia, bo to nic nie zmieni. Wrzuć je do pudełka. Panie, ja Ci ufam. One są tutaj. Może ja nie będę miał odpowiedzi na ziemi, a w niebie nie będzie mnie to interesować, ale ja tego nie rozumiem. Ale ja Tobie ufam. Czy ciągle zmagasz się z rozczarowaniem? Jeśli ciągle zmagasz się z rozczarowaniem, to dlatego, że nie wrzuciłeś rozczarowania do tego pudełka. To jest pudełko, którym Bóg się zajmie. Praktyczny sposób. Rozczarowałem się czymś w moim życiu. Zgniotło mnie to. Totalnie tego nie rozumiem. I mogę, to jest moja tendencja, aby siedzieć i o tym gadać. Aby dzwonić i o tym gadać. Aby spotkać się z kimś i o tym gadać. Powiem wam, to nic nie zmienia. To w ogóle nie rozwiązuje mojego problemu. To nic nie zmienia. Ja sobie pogadałem, ja sobie pomieliłem, ja sobie powiedziałem, jakie jest moje rozczarowanie. To nic nie zmienia. Czasami jest tak, wrzuć to, Boże, nie rozumiem, ale Ci ufam. Wiem, że Ty wyprowadzisz to ku dobremu. Ja tego nie rozumiem, ale Ty jesteś moim Bogiem, a ja jestem Twoim stworzeniem. Nie miel, bo nie masz potencjału, aby to rozwikłać. Rozmyślanie nad rozczarowaniem nie ma sensu, bo ciebie zatrzyma w miejscu. Rozczarowanie trzyma cię w miejscu. Każdy z nas ma ludzi, ma znajomych, których spotyka po iluś latach i spotykasz się z tą osobą i ta osoba ciągle mówi o tym samym. Ciągle mieli o tym samym. Ciągle mówi o tym samym. Tak wygląda niewolnik rozczarowania. I teraz podam wam trzy klucze, biblijne trzy klucze. Co robić, jak radzić sobie z rozczarowaniem w skuteczny biblijny sposób? To jest najbardziej interesujące. Wasze zadanie domowe, Psalm 23, na pamięć. Wersety od 1 do 6. Ulubiony psalm, to był ulubiony psalm pasażerów na Tytaniku. Pan jest pasterzem moim, ból, 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 ból. Tak to wyglądało. Na filmie nawet to widać. Ludzie z tym psalmem na ustach tonęli. Psalm 23 mówi tak. Po pierwsze jest to psalm Dawida. Kim był Dawid? Dawid napisał 76 psalmów. Większość tych psalmów to są jego rozczarowania, jego frustracje. To jest ciekawe, jak on zaczyna narzekać i pod koniec psalmu jest: Panie, ale niech Twoje imię będzie uwielbione. Bo to nic nie zmieni. Nie jesteś w stanie tego rozkminić, ale se pogadałeś. I okej, masz prawo se pogadać, ale nie zbyt notorycznie. Zostawiłeś nam, Dawidzie, swoje narzekanie, będziemy to czytać do końca życia, ale to narzekanie nic nie zmieniło. Zmieniło tylko to, co napisałeś na samym końcu: Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Choćbym, ja kilka razy szedłem przez tą dolinę. To jest dolina, gdzie wszystko zmierza ku końcowi, tak ci się wydaje. To jest dolina, gdzie rozczarowanie goni rozczarowanie. To jest dolina, że ty nic nie rozumiesz. To jest dolina, że nie będziesz planował wakacji za w przyszłym roku, bo nie będziesz wiedział, czy w ogóle będziesz żył. To jest dolina śmierci. To jest dolina, gdzie wszystko jest złe. To jest dolina, gdzie nie ma nic pozytywnego. To jest dolina, gdzie na wszystko patrzysz w negatywny sposób. I Dawid mówi: choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Wiecie, do czego służy laska, a do czego służy kij? K- Kij służy do tego, że to jest ciekawe, że Biblia nas nazywa owcami. Owca to nie jest bardzo rozgarnięte zwierzę. Owca, jak wejdzie do wody i zanurzy się w wodzie i swoje futro będzie już mocno wilgotne, to może się utopić w tej rzece. Owca tego nie kuma. Widziałem taki filmik, jak owca szła przez jakieś skalistą powierzchnię. Nagle ta owca wpada w taką dziurę. A więc odpowiednia muzyczka na tym filmiku. Pasterz tam pomaga wyjść tej owcy. Ta owca jest wyciągnięta, postawiona jest na ziemi i owca idzie dalej, przechodzi 20 metrów i gdzie jest za chwilę? Znowu w tym samym dole. To jesteśmy my. Pan jest pasterzem moim. Jeśli on jest pasterzem, to kim jesteś ty? Ja wam powiem, ja po latach nie myślę zbyt dużo o sobie. Nie chcę być człowiekiem, który jest przereklamowany. Chcę trzeźwo myśleć na swój temat, ale mi jest bardzo dobrze z tym, że Biblia mnie nazywa owcą. Czasami zachowujemy się w głupi sposób, czasami podejmujemy głupie decyzje. Ale Pan jest ze mną. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich jest pełniejszy być nie może. Tak, to Twoja dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. O tym psalmie można by cały tydzień głosić. Pierwsze podstawowe pytanie jest takie, kto jest Twoim pasterzem? No nie, moim pasterzem nikt. Aha, okej. Okay. No, tak ci się tylko wydaje. Podziwiam ludzi, którzy mówią, że oni sobie ze wszystkim sami poradzą. Powodzenia. Podziwiam ludzi, którzy mówią, że oni sami dla siebie są pasterzami, że nie potrzebują absolutnie nikogo. My nie zostaliśmy stworzeni do niezależności, ale zostaliśmy stworzeni do zależności od kogo? Od tego, kto nas kocha. Czyli nasz pasterz, nasz Bóg, który udowodnił swoją miłość, nie mówiąc tylko o tym, że nas kocha, ale posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby udowodnić nam, jak bardzo nas kocha, do tego stopnia, że jest w stanie oddać, poświęcić swojego Syna, abyśmy my byli uratowani jako owce. Pierwsza rzecz, kiedy masz sytuację, kiedy są rozczarowania w twoim życiu, jak już wrzucisz to do tego pudełka i zostawiasz to tam, to pierwsza podstawowa rzecz jest taka, o czym mówi ten psalm. Psalm mówi, choćbym co? Choćbym szedł ciemną doliną śmierci, choćbym szedł doliną śmierci, to zła się nie ulęknę, zła się nie przestraszę. Pierwsza podstawowa rzecz, kiedy przechodzisz przez dolinę śmierci, kiedy przechodzisz przez rozczarowanie w swoim życiu, kiedy dzieją się rzeczy, których nie rozumiesz, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, nie zatrzymuj się, ale ciągle idź. Nie zatrzymuj się, ale ciągle idź. Nie zatrzymuj się, ale ciągle idź. Nie możesz się zatrzymać i czekać, aż twoje rozczarowanie będzie rozwiązane. Nie. Wiele twoich rozczarowań w ogóle nie będzie rozwiązanych. Wiele sytuacji w twoim życiu pozostaną bez twojego zrozumienia, ale nie zatrzymuj się, po prostu ciągle idź. Nie zatrzymuj się, ale ciągle idź. Idź do przodu. Jesteś rozczarowany, ale idź do przodu. Nie zatrzymuj się, bo to nic nie zmieni. Nie zatrzymuj się, nie mieszkaj, nie buduj domu, nie buduj obozu w miejscu twojego rozczarowania. Pójście dalej i nieposiadanie wiedzy, co się stało, oznacza, że moje rozczarowanie jest w pudełku, a nie w moim umyśle. Albo ono jest tu, albo jest tu. A jeśli jest tu, to za chwilę będzie tu. A jeśli będzie tu, rozniesie się na całe twoje ciało. Niech rozczarowanie jest w pudełku, które jest wypełnione Bożym Słowem, które jest wypełnione Bożym charakterem, które jest wypełnione Twoim doświadczeniem z Bogiem, gdzie Bóg już okazał się być wierny, On Cię nigdy nie zawiódł, On Cię nigdy nie rozczarował. Bóg nie może Cię rozczarować, bo to jest sprzeczne z Jego naturą. I On jest Bogiem. On jest Bogiem, który chce, abyś poddał Mu wszystkie rzeczy, których nie rozumiesz, szczególnie rozczarowania. Jeśli idziesz dalej i nie rozumiesz rozczarowania, idziesz dalej, nie rozumiesz, że coś się nie stało, ale idziesz dalej, pokazujesz Bogu jedną rzecz. Ja to wrzuciłem do pudełka, tajemniczego pudełka, gdzie nic nie rozumiem, ale idę dalej. Idę dalej. Nic nie zmieni, powiem Ci tak, jeśli nawet dostaniesz odpowiedź na swoje rozczarowanie, co to zmieni? Czy coś to zmieni? To nic nie zmieni. Niepotrzebna jest Ci ta wiedza. Wrzuć ją do pudełka, miej takie pudełko, wrzuć ją do pudełka, gdzie nie rozumiem, Boże, poddaję to w Twoje ręce. Nie buduj domu w Dolinie Śmierci, nie buduj obozu w Dolinie Śmierci. I teraz bardzo mądre dwa zdania. Każde rozczarowanie dla chrześcijan jest tymczasowe. Każde rozczarowanie dla chrześcijan jest tymczasowe. Ale może być stałe, jeśli się zatrzymasz w tym miejscu. Ale może być stałe, jeśli się zatrzymasz w tym miejscu. Rozczarowanie może cię zatrzymać, jeśli będziesz ciągle o tym myślał, ciągle będziesz o tym gadał. Ciągle i ciągle i ciągle. Ty możesz uczynić rozczarowanie czymś, co się stanie na stałe, czymś, co cię zatrzyma. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, werset 1. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał, płakał nad Saulem, że ja go odrzuciłem jako króla Izraela. Samuel był prorokiem. Saul był nieposłusznym królem. Saul był królem, który był pełen buntu względem Pana Boga. I Bóg odrzucił Saula. Dobry Bóg odrzucił Saula, bo Bóg jest nie tylko dobry, ale jest też sprawiedliwy i wierny swojemu słowu. Bóg odrzucił Saula i dlatego w tym momencie Samuel płacze jako prorok, który go namaścił na króla. On płacze, ale dlaczego to zrobiłeś? Ale dlaczego to zrobiłeś? Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego do tego doszło? Dlaczego? I on ciągle płacze, boleje i przychodzi Bóg do Samuela i mówi tak, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla? Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jessaja Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. To jest ciekawe. Bóg mówi do Samuela, przestań płakać i idź robić to, do czego cię powołałem. Bo twoją odpowiedzialnością jako proroka jest to, abyś poszedł i namaścił na króla tego i tego człowieka. Przestań płakać, idź dalej i rób to, do czego Bóg cię powołał. Rozczarowanie jest tymczasowe, twoje powołanie jest wieczne. Rozczarowanie ma na celu to, aby cię zatrzymać w miejscu, abyś ciągle płakał, abyś ciągle chodził smutny, abyś ciągle o tym gadał, abyś ciągle rozważał, szukał odpowiedzi. Nie rób tego, po prostu pójdź dalej. Idź dalej. Choćbym szedł, nie choćbym zamieszkał w Dolinie Śmierci, ale choćbym szedł. Choćbym szedł. Ciekawe jest to, pewien doktor odkrył, że uzdrowienie dzieje się, kiedy idziemy. Uzdrowienie i leczenie się z naszego rozczarowania dzieje się wtedy, kiedy po prostu idziemy dalej do przodu. Kiedy ja mówię o rozczarowaniu, mówię o sytuacji, na którą już nie masz wpływu, to się stało. To się dokonało. Nie jesteś w stanie tego cofnąć, nie jesteś w stanie tego naprawić. To się po prostu dokonało i jedyne, co z tym możesz zrobić, to możesz nad tym myśleć, możesz to rozkminiać. Oczywiście wyciągnij wnioski, dlaczego pewne rzeczy się stały. Naucz się ze swoich błędów, ale na Boga idź dalej. Idź dalej. Idź dalej. Nie zatrzymuj się, idź dalej. Druga rzecz. trzymaj się pasterza. Trzymaj się pasterza. Nie masz iść sam dalej, ale trzymaj się pasterza, bo on jest z tobą. Pasterz jest z tobą. Podziwiam to, co robią niektórzy ludzie. Pojawia się rozczarowanie, dzieje się coś, co nie miało się wydarzyć, ja tego nie rozumiem, bo Panie Boże, ja chcę służyć Bogu, którego ja rozumiem. To jest bałwochwalstwo. Dlatego ludzie robili sobie bożki od różnych rzeczy, bo chcieli rozumieć bożków, którzy za co oni są w ogóle odpowiedzialni. To jest bałwochwalstwo. Nie próbuj zrozumieć Boga, nie próbuj wyjaśniać Boga. On jest Bogiem i On nie musi ci się tłumaczyć. Bardzo często jest tak, że jeśli nie dzieje się to, co ja chcę, w tym momencie wypuszczamy pasterza, idziemy w swoją stronę i myślimy, że my to sami ogarniemy. O to chodzi diabłu. Diabłu chodzi o to, żebyś w dolinie śmierci puścił pasterza. W dolinie śmierci do to diabłu chodzi, żebyś puścił pasterza. Jak robi to diabeł? Diabeł robi to w taki sposób, że on za wszystko obwinia Boga. Co ma Bóg wspólnego z wojną na Ukrainie? Absolutnie nic. Absolutnie nic. Co ma Bóg wspólnego z rakiem, którego ktoś dostał? Absolutnie nic. Co ma Bóg wspólnego z chorobą? Absolutnie nic. My musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Dotykamy bardzo głębokiej rzeczy. Żeby pociąg twojego chrześcijaństwa mógł dojechać do końca, musisz zbudować dwa tory. Jeden tor odpowiada na pytanie, kim naprawdę jest Bóg, a drugi tor odpowiada na pytanie, kim ja jestem w Bogu. Wtedy ten pociąg dowiezie cię do końca. Wtedy ten pociąg dowiezie cię do końca. Jeśli nie masz zrozumienia, kim jest Bóg, to diabeł wszystko to, co złe, będzie przychodził intensywnie do twojego umysłu. Biblia mówi o tym w pierwszym liście Piotra, że on jest jak lew. Jaki? Szepczący? Nie, ryczący. Tak, żebyś go słyszał. To jak chcesz usłyszeć Pana Boga, to musisz się wyciszyć, żeby go usłyszeć. Ale jeśli chodzi o diabła, nie ma problemu. On krzyczy do ciebie. On ryczy do ciebie. I co on ryczy do ciebie, kiedy dzieje się coś złego? A widzisz, jaki jest ten twój Bóg? A widzisz, jaki jest ten twój Bóg? To on do tego dopuścił. Bzdura. Dlaczego to jest bzdura? Bo ja nie widzę w Jezusie Chrystusie, który odbija chwałę Boga Ojca, który odzwierciedla chwałę Boga Ojca, nie widzę w Jezusie kogoś, kto czyni zło względem ludzi. Nie widzę, że on zsyła demony na ludzi, nie widzę, że zsyła choroby na ludzi. Jezus jest odbiciem Boga. On taki jest nasz Bóg, jakim jest Jezus, który też jest Bogiem. Pierwszy list, Jakuba, pierwszy rozdział. Wersety 16-18. To jest bardzo ciekawe. Zapisz to sobie. To są takie fragmenty na całe życie. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. To jest ciekawe, że tutaj Jakub mówi, słuchajcie, ja wiem, że jest zamieszanie odnośnie tej kwestii, ale nie dajcie się zwieść. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. O! Jakub mówi, nie dajcie się zwieść, przestańcie kminić, przestańcie rozmyślać, przestańcie kombinować, skąd to, jak to, dlaczego. Przestańcie, nie dajcie się zwieść, ale miejcie zrozumienie, że całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności, ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Bóg jest dobrym Bogiem. Teraz wymyśliłam i nie wiem, co z tego będzie. To jest moje wyznanie. To jest krzyk Biblii. To jest to, o czym mówi Jezus, o czym mówi Stary Testament. Bóg jest dobrym Bogiem, a Jego łaska trwa na wieki. I ja zamierzam, moi drodzy Państwo, właśnie tak przeżyć życie, siedząc w Bożej dobroci. I będą się działy rzeczy, których ja w ogóle nie rozumiem. Ale nie zmienia to faktu, że mój Bóg jest dobry. Boże, ja tego nie rozumiem. To jest jakiś kosmos, co tu się... Ja tego nie rozumiem. Ale ja Tobie ufam. Przecież to Ty powiedziałeś, że jesteś dobrym Bogiem. Wszystko, co Bóg stworzył, powiedział po każdym dniu... Po każdym dniu Bóg powiedział i było to dobre. Powiedzmy, że był to poniedziałek. Wtorek Bóg wszystko stworzył i powiedział i było to dobre, i było to dobre, i było to dobre, a jak stworzył człowieka, to było to bardzo dobre, a później przez chwilę nie było to dobre, bo człowiek, mężczyzna bez kobiety sobie nie poradzi i to nie będzie dobrze, żeby była taka sytuacja i stworzył Ewę i zaczęły się problemy. W ogrodzie Eden. W ogrodzie Eden się zaczęły problemy. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Siedź, żyj w swoim życiu przekonaniem, że On jest dobrym Bogiem. Bóg mnie nie powołał do tego, żebym ja rozumiał. Pamiętam taką sytuację z tego kościoła. To było w innym budynku, dwa budynki temu. Jak to fajnie brzmi, dwa budynki temu. Modliłem się o pewnego człowieka, którego znałem z mojej pracy, który miał raka mózgu. I modliłem się o niego. Pamiętam, był to piątek, dowiedziałem się, że on zmarł. Powiedziałem, Boże, to był też taki czas, kiedy my jako Kościół wchodziliśmy mocno w uzdrowienie. Bóg uzdrawiał ludzi, działy się niesamowite rzeczy. I mówię, Boże, ja tego totalnie nie rozumiem, co Ty zrobiłeś. I zacząłem jak Dawid mieć autentyczne pretensje do Boga. Mówię, Boże, dlaczego Ty nie uzdrowiłeś tego człowieka? Dlaczego Ty nie uzdrowiłeś tego człowieka? Dlaczego tego nie zrobiłeś? I byłem zły na Boga i powiedziałem tak, zapomnij, że ja będę się modlił o chorych. Zapomnij. Ja się w takie emocjonalne loty nie bawię. Ja się w takie wędrówki, w taki roller coaster, ja się nie bawię. Ja chcę mieć spokojne, ustabilizowane życie. Ja się w to nie bawię. Myślę, że całe niebo się przejęło. I jest niedziela po nabożeństwie. Dwa dni później. Podchodzi do mnie Biniu. Zauważyliście, że to, jak ja akcentuję Biniu, to też to określa, czy mi się to podobało, czy nie. Podchodzi do mnie Biniu i mówi, wiesz co, odebrałem takie słowo od Boga, nie obraź się, że masz nie dyskutować, tylko modlić się o chorych. Ja mówię i zadaję to durne pytanie, czy ma to dla ciebie jakiś sens? Ja mówię, no stary, od piątku bardzo duży. Od piątku bardzo duży. Czasami nie dzieją się rzeczy takie, jakie bym chciał, żeby się działy. Czasami ludzie nie są uzdrawiani, a ich znajomi zostali uzdrowieni. Czasami ludzie są w jednej linii i modlimy się o chorych i ktoś zostanie uzdrowiony, a osoba obok niego nie jest uzdrowiona. To budzi rozczarowanie, ale ja nie zamierzam zmienić mojego wyznania, że Bóg jest dobrym Bogiem. Ja nie zamierzam zmienić mojej teologii, że Bóg czasami uzdrawia, a czasami nie uzdrawia. Bóg zawsze chce uzdrowić. On zawsze chce uzdrowić. Dlaczego to nie dzieje się w jakimś momencie? Nie wiem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie wiem. Zostawiam to w pudełku, bo nie jestem w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Tego zrozumieć, ani wyjaśnić. Pamiętaj, Bóg nie jest twoim wrogiem. On jest twoim Ojcem. Psalm 23, werset 2 i 4. On mnie pasie na zielonych łąkach, prowadzi mnie nad spokojne wody i choćbym szedł przez dolinę cienia śmierci, zła się nie przestraszę, ponieważ Ty jesteś ze mną. Popatrzcie. On mnie pasie, On mnie prowadzi, ale ja idę doliną śmierci. I dokąd mój Bóg chce mnie doprowadzić? Mój Bóg chce mnie doprowadzić do miejsca, które będzie spokojne, które będzie właściwe. W psalmie 23 jest określone, że Bóg mnie prowadzi na spokojne wody. Twój wróg chce, abyś był zły na Boga. Twój wróg chce, abyś utknął w dolinie. Trzymaj się, kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, nie spotykaj się z ludźmi, którzy też idą przez ciemną dolinę, bo oni są zdołowani i ty powiesz, jak ci jest źle, dorzucisz mu do tego, on jeszcze bardziej będzie zdołowany i będziecie mielić w kółko, jak bardzo nam jest źle. Co jest z nami nie tak? Jak bardzo nam jest źle? I mielcie to w kółko, jak bardzo wam jest źle. Nie. Spotykaj się z ludźmi, którzy przeszli przez ciemną dolinę. Nie, którzy idą z tobą, ale którzy przeszli przez ciemną dolinę. Wiecie, kiedy ja idę przez ciemną dolinę, nie interesują mnie ludzie, którzy też idą przez ciemną dolinę, bo oni mi nie pomogą. Pomogą mi tylko ci, którzy już przeszli przez ciemną dolinę. I chwała Bogu za to, że Bóg daje ludzi, którzy przeszli przez ciemną dolinę i ci ludzie raz w tygodniu zadają mi po prostu pytanie, jak się masz, jak ci idzie. I nie mogę wejść z nimi w dyskusję na temat tego, o, jak jest ciężko, jak jest to, jak jest to, jak jest to. Nie. Ja jestem, idąc przez ciemną dolinę, ja chcę słuchać ludzi, którzy przeszli przez ciemną dolinę. Amen? Ja nie chcę słuchać ludzi, którzy też są chorzy na stwardnienie rozsiane. Ja chcę słuchać ludzi, których Bóg uzdrowił ze stwardnienia rozsianego. Tacy ludzie mi pomagają. Ja nie chcę słuchać ludzi, którzy też idą przez ciemną dolinę. Ja chcę mieć właściwych ludzi, którzy przeszli przez ciemną dolinę. I ostatnia rzecz. Nie przestawaj patrzeć do przodu. Nie patrz w dół, nie patrz w lewo, nie patrz w prawo, ale patrz do przodu. Kiedy idziesz przez ciemną dolinę, kiedy są rzeczy, których nie rozumiesz, kiedy przechodzisz przez rozczarowanie, patrz do przodu. Psalm 23, werset 6. Tak, Twoja dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. I finał historii ciemnej doliny jest taki, zamieszkam w domu Pana na długo. Amen. To jest cel. Ciemna dolina nie trwa wiecznie. Ale nawet jeśli idziesz przez ciemną dolinę, szukaj w niej pozytywów. To nie jest tak, że nie ma pozytywów w ciemnej dolinie, są tylko złe rzeczy. Wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. W czasie, kiedy jesteśmy rozczarowani, pamiętaj, że Bóg mówi, zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. W czasie każdego rozczarowania zasiewasz ziarno. Sadzisz coś w swoim życiu. Rodzi się coś w twoim życiu w taki sposób, że inaczej się nie jest w stanie z tego urodzić. W każdej tragedii znajdziesz coś dobrego. Wczoraj zadzwonił do mnie pewien pan i zadał mi pytanie, czy to jest prawda, że ja zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. Ja mówię, tak, to jest prawda, to nastąpiło 15 lat temu, to jest absolutna prawda. A czy jest gdzieś moja historia? Czy jest to nagrane? Ja mówię, no jest to nagrane. I ja mówię, no to mogę wysłać. Ten człowiek mówi, że ale ja bym chciał tak na żywo. To zapraszam. Powiedziałem, kiedy mamy nabożeństwo, powiedziałem, gdzie mamy nabożeństwo i tak dalej, i tak dalej. I w perspektywie kilku tygodni ten człowiek ma przyjechać ze swoim znajomym, który ma stwardnienie rozsiane. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że jak ten człowiek tu przyjedzie, to on mi nie musi nic mówić, bo ja dokładnie wiem, jak on się czuje. Ale będę mógł powiedzieć mu jeszcze coś więcej, że Jezus Chrystus jest lekarzem. że Jezus Chrystus jest w stanie go z tego uzdrowić. Ten człowiek nie przyjeżdża do człowieka chorego na stwardnienie rozsiane. Ten człowiek przyjeżdża do człowieka, który przeszedł przez stwardnienie rozsiane i Bóg go z tego wyciągnął i Bóg go z tego uzdrowił. Pamiętaj, że kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, diabeł chce zakończyć twoje życie. Diabeł chce ci wykuć w twoim sercu jedną rzecz. To już jest koniec. To już jest koniec. To już jest koniec. Już nic, to już tak będzie. To już jest koniec. Nic się nie, tak już będzie. Ale mój Bóg mówi, że koniec będzie wtedy, kiedy mój Bóg powie, że jest koniec. Nie diabeł decyduje o końcu mojego życia, tylko mój Bóg, który jest moim pasterzem, jest moim Panem, On decyduje o końcu mojego życia. Wiecie, my chcemy w naszym życiu być namaszczonym niesamowitym olejkiem, który ma pasterz, którym chce nas namaścić. My chcemy w naszym życiu, aby nasz kielich ciągle płynął i płynął i płynął i płynął. Ja wam chcę powiedzieć jedną rzecz, która jest niesamowicie dobra, jeśli chodzi o Dolinę Śmierci. Po pierwsze, ona jest, ona nie trwa wiecznie. Po drugie, rozczarowanie, które jest w Dolinie Śmierci, wrzuć do pudełka, do czarnego pudełka, pudełka tajemnicy. I ostatnia rzecz jest taka, moi drodzy, że do pewnych Bożych rzeczy nie ma dostępu, jak tylko przez to, że musisz przejść przez ciemną dolinę. My wszyscy chcemy namaszczenia. My wszyscy chcemy wielkich rzeczy. My wszyscy chcemy, aby nasze życie odbiło się głębokim echem. No bo skoro już oddałem życie Jezusowi, skoro już Mu to wszystko poddałem, to niech moje życie ma potężny wpływ. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Dolina śmierci, przez którą być może teraz przechodzisz, sytuacje rozczarowania w Twoim życiu, które są teraz, jeśli ich nie wrzucisz do pudełka tajemnicy, do pudełka, gdzie nie musisz nic zrozumieć, zaufaj po prostu Bogu, zostaw to, idź dalej. Nie zatrzymuj się. Trzymaj się pasterza. Trzymaj się pasterza i zawsze patrz do przodu. Zawsze patrz na koniec tego, co z tego wyjdzie. Dolina śmierci nie jest wieczna. Ona nie jest wieczna. Ona jest na chwilę. Chciałbym, kochani, was, chciałbym, abyśmy pomodlili się teraz. Abyś wszystkie Boże wszystkie rozczarowania, które są w Twoim życiu, abyś wrzucił je do czarnego pudełka. Nie musisz rozumieć. Bóg Cię nie powołał, abyś rozumiał. Bóg Cię powołał, abyś zaufał. Ja chcę ufać Bogu. Ja chcę Mu w 100% ufać. Wiedząc, że On nie może mnie rozczarować, On nie może mnie zawieść, On nie może. Chcę Mu ufać. Chcę czytać Boże Słowo. Chcę iść przez ciemną dolinę. Chcę iść, iść, iść. Chcę ciągle iść do przodu. Chcę trzymać się pasterza dwoma rękami, tym bardziej kurczowo. Chcę patrzeć do przodu. Panie Boże, to się skończy. Ciekawe, co jest za zakrętem tej Doliny Śmierci. Ciekawe, co jest za zakrętem. Ciekawe, Boże, co Ty tam dla mnie masz. Ale każda dolina, przez którą przechodzisz, przez którą przejdziesz, jest obsypana Bożymi prezentami, jest obsypana Bożym błogosławieństwem, jest obsypana niesamowitymi rzeczami, do których nie ma innej drogi, jak tylko przez Dolinę Śmierci. Panie Jezu, ja możemy powstać dzisiaj pomodlić. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdego z nas. Chcę się modlić o każdego z nas, Duchu Święty. Chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja wierzę, że to kazanie nie jest przypadkowe. Ja wierzę, że to kazanie, Duchu Święty, w nim nie ma przypadku. Że każdy z nas przechodzi przez różnego rodzaju rozczarowania, przez dolinę śmierci, przez trudności, przez trudne rzeczy. Ale modlę się, Duchu Święty, abyś nas prowadził, abyśmy się trzymali Ciebie, abyśmy patrzyli do przodu. I abyśmy, Panie, używali tego czarnego pudełka, Panie, tajemnic. Chcemy wrzucać tam rozczarowania, wrzucać rzeczy, których nie rozumiemy. Panie, Ty nie jesteś zobligowany, aby nam wyjaśniać, ale Ty obiecałeś, że nas nigdy nie zostawisz. Ty obiecałeś, że nas nigdy nie zostawisz, Ty nas nigdy nie opuścisz, Ty nas nigdy nie zawiedziesz. Panie, chcemy pójść za Tobą, niech Twoja ręka, Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo niech będzie nad nami. Panie, ja modlę się, abyś dodał, Panie, wiary, dodał nadziei, ale przede wszystkim, abyś dodał zrozumienia. Abyś dodał zrozumienia każdemu z nas. Święty Królu, proszę Cię o to, Panie. Halleluja. I jeśli jesteś w tym miejscu, to musisz też odpowiedzieć sobie na pytanie. Kto tak naprawdę jest Twoim pasterzem? Nie tak religijnie. Nie tak po prostu jak automat, ale kto jest Twoim pasterzem? Bóg ma swoje sposoby, aby doprowadzić nas do takiego miejsca. Abyśmy wypuścili już nasze życie z naszych rąk i abyśmy uchwycili się pasterza. Abyśmy zawołali do Boga: Boże, Ty bądź moim pasterzem. Ty mnie prowadź. Jezu, Ty powiedziałeś, że Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty kładziesz życie za swoich przyjaciół. Ja modlę się, Duchu Święty, teraz, abyś mówił, Panie, do naszych serc, abyś mówił do naszego życia. Abyś zadawał teraz nam osobiście to pytanie: kto jest Twoim pasterzem? Jeśli chciałbyś, aby Jezus Chrystus naprawdę był Twoim pasterzem, aby On był Bogiem, który będzie Twoim pasterzem, aby ten Psalm 23 miał sens, bo on ma sens tylko wtedy, kiedy należysz do Boga. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę poddać moje życie Tobie, ja chcę, abyś Ty był moim pasterzem. Jeśli chcesz to uczynić, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Niech wypływa z tego szczerość. Tu nie chodzi o słowo, tu chodzi o szczerość, która niech wyjdzie z Twojego serca. Powtórz za mną, jeśli możesz. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Ja de facto nie wiem, kto jest moim pasterzem. Nie wiem, kto jest moim pasterzem. Ja chcę, Jezu, abyś Ty był moim pasterzem. Abyś Ty był moim Bogiem. Chcę uchwycić się Ciebie. I wiem, Jezu, że wiele złego wydarzyło się w moim życiu. I proszę Cię, abyś oczyścił mnie z moich grzechów. Abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Panie Jezu, ja zapraszam Cię do mojego życia. Bądź moim pasterzem. Oddaję Ci dzisiaj moje życie. I chcę się trzymać Ciebie kurczowo. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.